Nie wydaje ci się, że w Mamadu jest coś takiego, co też no, jest uniwersalne właśnie z tego powodu, że to już nie jest tylko takie typowe reggae, typowe afrykańskie rytmy i tyle.
Znaczy, przede wszystkim to było podstawowe założenie, że jak gdyby nie robimy czegoś, co jest cepelią, prawda, ani nie wzorujemy się, tylko staramy się zrobić coś tu teraz na takiej zasadzie, że po prostu wspólnie muzykujemy, opieramy to na jakichś wspólnych doświadczeniach. I
wiesz co, ale pozwól mi to zrozumieć, bo Mamadu wcześniej mówił, że się spotkaliście, ty zrobiłeś kompozycję, ale z myślą o tym, że z nim to będziesz
tak,
robił, czy
tak,
one były
znaczy,
już w
tobie? Część pomysłów w ogóle była, a jak się zastanawiałem, z kim mógłbym to zrobić, to przychodził mi do głowy Mamadu. Dlatego właśnie, że w tym momencie wystąpiła tak zwana wolność artystyczna. Mhm. Czyli nie było jakby pewnych ograniczeń, prawda, że można było mieszać style. No, muzycy tu wnieśli przede wszystkim kolor. Tu dosyć ciekawą rzeczą zwrócę uwagę, jest to, że w większości utworów gra kahon, a nie perkusja, jako podstawowy instrument rytmiczny. On jest wzmocniony stopą i hi-hatem. Ale no, śmiem twierdzić, że w żadnej afrobitowej czy reggowej produkcji czegoś takiego nie ma. Szukaliśmy po prostu innego koloru.
No Mamadu nie ma? Zespół afrobitowy bez gitary to też
tak,
nie ma.
Tak, no właśnie. I tu nie ma gitary. Tak, tu, ja może wymienię muzyków, bo to jest dosyć istotna rzecz w tym zestawie, że na perkusji gra Patrycja Napierała, która pracuje z zespołami między innymi Same Suki i Kaja, Transoriental Orkiestra. Na basie Paweł Mazurczak, współpracujący również na przykład z kapelą ze Warszawa. Na klawiszach Michał Marecki, klawiszowiec zespołu T-Love, z którym mam wspólnie na Srebrnej Studio. I Michał ma bardzo dużą kolekcję starych analogowych instrumentów i cała dusza tej płyty tkwi w tym, że tu wszystko jest nagrane na starych, lampowych, tranzystorowych instrumentach. Tu nie ma żadnego elektronicznego.
Zabierasz mi taki koniec rozmowy, tak, ale niech ci będzie. Niech ci będzie.
Tak.
Naprawdę.
Tu nie ma żadnej ściemy na tej płycie. Płyta jest nagrywana na taśmę.
Tak jest.
Jest grywana na analogowym stole. I jest tam element cyfrowy, nie powiem w którym momencie. No wiadomo, że potem matka jest, prawda, na cyfrze. Natomiast jak gdyby główne źródło cały czas przechodzi przez zwykły, klasyczny, analogowy tor. Ania Patynek na dżembe i chórki tutaj są Ani, w języku zresztą Mamadu. Sekcja dęta Piotrek Korzeniowski, Łukasz Chodor. Goście z Polski, Jasio Tytman na mandolinie, no i Pablo Paweł jako gość specjalny. Tak. Mamadu wymienił
gości. Mam jeszcze gościa specjalnego na dwóch utworach z Gambii, który gra na korze. To jest taka harfa zachodnioafrykańska, Buba Kujaty. No i jeszcze wspomagał nam w chórkach Pakosar z Senegalu, który wszyscy mieszkają w Warszawie.
Tak. I śpiew gardłowy Marcin Rumiński.
Tak.
Tak, to
dokładnie. Też więc jest dość taka szeroka grupa znajomi, przyjaciele, którzy...
Ale jak ich dobieraliście? Bo dobieraliście instrumenty, dobieraliście barwy, tak? Dobieraliście w tym momencie muzyków, którzy są wam potrzebni, ale przecież mogłoby być tych instrumentów jeszcze więcej, inne instrumenty.
Przede wszystkim chcieliśmy stworzyć zespół, więc jak gdyby i płytę dopełnił zespół, to jest w tej chwili zespół i też zespół warunkował brzmienie tej płyty. I tak byli dobierani ludzie, z którymi można pracować, którzy coś wniosą. I coś jeszcze zaproponują, bo ta płyta w innym składzie brzmiałaby trochę inaczej.
No na pewno.
Zarysy,
no dlatego pytam, jak to się stało, że poszliście w tym kierunku, tak?
To tak, to myślę, że to lata doświadczeń i przemyśleń.
Pewnego rodzaju eksperymentu pewnie też jednak podczas tworzenia tej płyty, bo to także słychać. Mamadu, to jest też taka płyta pokazująca, że jesteś bardzo zadowolony ze swojej drogi, że zostałeś w Polsce, że tak się jakoś potoczyło. Nie wiem, na ile świadomie przyjeżdżałeś do Polski już wtedy, prawda?
Nie, no do Polski przyjechałem świadomie na studia. I to był ten główny cel.
Co, rodzina cię wysłała po prostu do Polski?
Nie, no dostałem stypendium swojego rządu i po prostu przyjechałem tutaj na studia. Muzyka mnie dopadła po drodze, bo będąc w Senegalu oczywiście dużo słuchałem muzyki, natomiast no, w Afryce Zachodniej muzyka to jest specyficzny dział, że tak powiem, bo w tradycji mamy coś, co jest do dzisiaj aktualne, że nie każdy Kowalski Nowak może być muzykiem. Tam muzyką zajmują się kasty, to jest konkretna grupa, albo się rodzi człowiek w tej grupie i jest muzykiem, albo jest poza i nie ma prawa muzykować. Tak tradycyjnie to wyglądało. Natomiast ja zawsze kochałem muzykę i będąc w Warszawie na drugim roku studiów, No, jeśli ktoś z Państwa kojarzy Warszawę, no to jest Ursynów. Kiedy przyjechałem, to budowano Ursynów. To jest taka dzielnica przede wszystkim mieszkalna. Tam nie było nic. Moja uczelnia weterynaryjna jest na SGGW, to obrzeże wtedy Warszawy. I weekendy spędzałem w centrum właśnie u kolegów, którzy studiowali na ekonomii. I jeden z nich był świetnym gitarzystą. I tak zaczęliśmy w pokoju, tak podgrywał. Tam zacząłem trochę udawać, że śpiewam. I z tego powstał taki duet bluesowo, no powiedzmy, że bluesowe. I później spotkałem Worka.
Bluesowo-folkowy, z tego co słyszałem. Bluesowo-folkowy,
tak. Potem spotkałem...
Bo nie znam waszych nagrań, chyba nic nie zrobiliście.
Nie, nie było nagrań. Włodzimierza...
Koledzy tylko opowiadają.
Klesia. I od Klesia tak naprawdę, który organizował warsztaty regowe, dzwonił do mnie, ja tam wpadłem jako widz, w pewnym momencie trafiłem na scenę, trochę improwizowałem i po tygodniu powstała pierwsza kapela, w której śpiewałem, Polska, czyli muzyka ska w Polsce. A później właśnie tak poznałem...
Czyli jakbyś został w Senegalu, byś nie śpiewał pewnie, nie zajmował się muzyką, a tutaj nagle ci się otworzył świat.
Także Polska, tak naprawdę w Polsce z jednej strony to po co przyjechałem, czyli studia do końca, ale też Polska mi dała pewną swobodę, ja bym to nazwał, swobodę mentalną.